Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do głębszej refleksji nad tym, co stanowi fundament naszej chrześcijańskiej tożsamości. A jest nim przede wszystkim osobista więź z Jezusem Chrystusem, naszym Mistrzem i Panem. Święty Paweł przypomniał nam dziś, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliśmy się w Chrystusa. Jesteśmy w Niego niejako ubrani. Stało się ono naszą przestrzenią życia. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. To dzięki wierze i przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy Bożymi synami, odkupionymi najdroższą krwią Pana. Uczestnicząc w tej najświętszej ofierze, słuchając słowa, patrzymy z wiarą i wdzięcznością na Tego, którego, jak powie prorok Zachariasz, przebodły nasze grzechy. Jednocześnie prosząc o wylanie Ducha, łaski przebłagania, o zanurzenie w tym źródle, które obmywa z grzechu i wszelkiej zmazy. Bracia i siostry, światło Słowa Bożego, jak wierzymy, jest zawsze dane na nasze dziś, na nasze teraz. Jest żywe i skuteczne, niezmiennie aktualne. A zatem dziś właśnie mamy usłyszeć to przejmujące pytanie Jezusa z Ewangelii skierowane bezpośrednio do nas, do wspólnoty uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? Kim dla was jestem? To pytanie słyszymy na kilka dni przed zakończeniem diecezjalnego etapu trwającego synodu, który zaprosił nas wszystkich do wsłuchania się w Chrystusa, w Słowo Prawdy i w siebie nawzajem, w Ducha mieszkającego w każdym z nas, w nas, którzy chcemy nazywać się uczniami Jezusa, Jego najbliższymi, czyli Kościołem. Za kogo wy mnie uważacie? Bardzo interesującym i znaczącym rysem Ewangelii Łukaszowej, dziś odczytanej, są okoliczności, w których cała scena się rozgrywa. W odróżnieniu od Ewangelii Mateusza, który sytuuje to wydarzenie pod Cezareą Filipową, Łukasz podaje inne miejsce. Powiedzielibyśmy miejsce teologiczne. Gdy Jezus modlił się, a dosłownie był modlącym się nieustannie na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem. Otóż widzimy, że Jezus jakby przerywa swoją modlitwę, swoją rozmowę z Ojcem. Można powiedzieć, najświętszą czynność intymnego spotkania z Nim, aby zadać uczniom te dwa pytania. Za kogo uważają mnie tłumy i wy za kogo mnie uważacie? Muszą to być niesłychanie ważne pytania, od których nie powinniśmy i nie możemy uciekać, skoro rodzą się one z rozmowy Jezusa z Ojcem, z intymnego dialogu Ojca z Synem. A więc najpierw, za kogo uważają mnie ludzie? To, co może nas jakoś uderzać, gdy czytamy to pytanie i odpowiedź, to zgoda Jezusa na różnorodność myślenia o Nim. Zauważmy, że Jezus nie walczy z poglądami, że ktoś uważa Go za Jana Chrzciciela, Eliasza, czy że krążą pogłoski, że jest jakimś prorokiem. Jezus tego nie prostuje, tak jakby godził się, że zawsze ludzie będą mieli różne poglądy na temat Boga, na temat tego, kim jest Jezus. Jednocześnie, skoro Jezus o to pyta, to warto pewnie znać te opinie, wiedzieć, co ludzie myślą o Nim, ale co myślą tak naprawdę, osobiście, w głębi serca, nie według jakiejś formułki czy wyuczonej definicji? Czy zadawałeś, zadawałaś sobie lub innym to właśnie pytanie? Kim jest dla Ciebie Jezus? Co o Nim sądzisz? Warto z ludźmi o tym rozmawiać, słuchać ich, być otwartym, ale też nie bulwersować się i nie gorszyć, że mają bardzo różne zdania na tematy związane z wiarą. Za kogo uważają mnie ludzie? Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z pewnym specjalistą od mediów. Po dużej uroczystości religijnej, transmitowanej przez media, wyraził on dość pesymistyczne przekonanie, że być może jeszcze kilka lat i kompletnie nikt nie będzie zainteresowany oglądaniem tego rodzaju uroczystości. Zapytałem, dlaczego? Odpowiedział: przyjdzie obojętność, widoczna już w wielu krajach. Ludziom będzie to po prostu całkowicie obojętne, absolutnie nic nieznaczące. W świetle tych słów można powiedzieć, że długą drogę przeszliśmy od czasów Jezusa. W Jego czasach uważano Go za kogoś wielkiego, nawet nie rozpoznając w pełni Jego tajemnicy, za Jana Chrzciciela wielkiego, Eliasza, jednego z proroków, mówiących w imieniu Boga. Można powiedzieć, same osobistości, same sławy. A dziś, czy rzeczywiście nie zagraża nam obojętność, nie puka do naszych drzwi? A może nawet jeszcze coś gorszego? Parę dni temu było Boże Ciało. Pewien mądry ksiądz, którego kazania tego dnia słuchałem, nazwał tę uroczystość bardzo pięknie, bodaj najbardziej intymnym świętem w kalendarzu liturgicznym. Bardzo mi się spodobało to porównanie, jak kontakt ciała z ciałem, matki z dzieckiem. Jezus przytulony do naszej codzienności, w którą wchodzi tak blisko. A jednocześnie, kiedy szliśmy w procesji z warszawskiej katedry, można było zobaczyć na szczęście odosobnione transparenty z napisami w stylu: czy musicie się z tym obnosić? Dlaczego obrażacie moje uczucia niereligijne? Można powiedzieć, plusem jest to, że przynajmniej nie jest to obojętność. Coś jednak jest w tej procesji Bożego Ciała, coś porusza, coś woła, coś intryguje. Ale brzmi w naszych uszach to pytanie: za kogo ludzie dziś uważają Jezusa? A co z drugim pytaniem, jeszcze bardziej dla nas ważnym? Warto zauważyć Jego konstrukcję. Jezus pyta: a wy za kogo mnie uważacie? Choć oczywiście wiemy, że to pytanie można i warto je odczytywać bardzo osobiście, jako skierowane do każdego z nas. Właściwie od odpowiedzi na to pytanie zależy całe nasze życie chrześcijańskie. Ale ostatecznie, tak literalnie, jest to pytanie skierowane do wspólnoty uczniów. Możemy wnioskować z tak zadanego pytania, że my jako wspólnota możemy mieć swoje zdanie na temat Jezusa. Oczywiście w imieniu tej wspólnoty ostatecznie udziela odpowiedzi Piotr. Ale piękne jest tutaj właśnie to, że jest to jakby pytanie do grupy, w której Ty jesteś. Wy, wspólnoto, powiedz, kim dla Was jestem. To może być dosyć ważny niuans, bo w tym momencie nie jest tak bardzo istotne tylko to, za kogo ja uważam Jezusa osobiście, ale za kogo uważa Go wspólnota, w której jestem, czyli Kościół z Piotrem na czele. W dobie skrajnego subiektywizmu, także w przeżywaniu wiary, Wielkim ratunkiem jest dla nas wspólnota Kościoła, bo możemy w niej słuchać tego, kim jest naprawdę Jezus. A odpowiedź udzielona jest natchniona przez Bożego Ducha. W Ewangelii Mateusza czytamy: Piotrze, nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec. Piotr odpowiada: uważamy Cię, my, cały Kościół, za Mesjasza Bożego. Tak, Panie Jezu, wyznajemy dziś całym sercem, z całym Kościołem. Jesteś dla nas Mesjaszem Bożym, Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata i każdego człowieka. Ciekawostką jest to, że użyty w tym zdaniu jest podwójny rodzajnik określony, który bardzo mocno podkreśla, że Jezus jest nie jednym z, ale jedynym obiecanym, oczekiwanym, namaszczonym i posłanym przez Boga, który miał wyzwolić swój lud. Bibliści zgodnie twierdzą, że ten moment, moment wyznania wiary w Chrystusa przez uczniów, jest momentem przełomowym w ich pójściu za Panem. Widzieli wiele Jego cudów, znaków, słuchali Jego nauczania, byli z Nim, kiedy okazywał swoją moc i zyskiwał coraz szerszą popularność. Ba, można nawet powiedzieć, że Jezus jest w tym momencie u szczytu sławy. Posłał 12 apostołów, którzy powracając donoszą mu o sukcesie głoszenia Ewangelii. Uzdrawiali chorych, poddawały im się złe duchy. Pan dał im oglądać cud nakarmienia 5000 osób na pustyni. Wszystko wydaje się zmierzać w dobrym kierunku i potwierdzać, że Jezus to oczekiwany Mesjasz, który przyniesie Izraelowi królestwo dostatku i pokoju, a swoim uczniom da udział w swojej chwale. I właśnie w tym momencie Jezus, jak pisze Łukasz, modli się, tak jak modlił się w momencie kuszenia na pustyni czy w Getsemani. Wie, że uczniowie stanęli wobec próby. Kusi ich życie ziemskiej sławy i sukcesu. Jednak nie takiego życia chce dla swojego Syna i dla nich Bóg. Droga Jezusa, jak się okazuje, mierzy znacznie wyżej niż tylko w sukces tego świata. On zmierza do królestwa swojego Ojca i chce, by znaleźli się tam także Jego uczniowie. Odkrywa więc przed nimi tajemnicę, w jaki sposób się tam dostać. Droga prowadzi przez krzyż. Jest on częścią Bożego planu, na który powołuje się Jezus. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, być odrzuconym, zabitym, a po 3 dniach zmartwychwstanie. To greckie słowo oznaczające musi nie opisuje tutaj jakiegoś ślepego losu, jakiegoś fatum, ale kochającą wolę Ojca, która wypełnia się w życiu Syna. To jej woli Ojca podporządkowana jest droga Jezusa do Jerozolimy. Przychodzi więc dla uczniów czas, aby pójść dalej, opowiedzieć się za Jezusem jakoś głębiej, bardziej, wyznać wiarę w Niego jako Mesjasza. Jezus chce zaprosić ich do pójścia za Nim drogą cierpienia, krzyża, nie drogą Mesjasza triumfującego, wyzwalającego politycznie, militarnie spod panowania okupanta, ale drogą Mesjasza odrzuconego, poniżonego, zajmującego ostatnie, w dodatku haniebne miejsce skazańca, umierającego na krzyżu. I tutaj, kończąc, warto zwrócić uwagę na jedno bardzo ważne słowo, Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Ta kwestia chcenia jest tutaj czymś absolutnie fundamentalnym. Od tego właściwie wszystko się zaczyna. A zaraz w następnym zdaniu Jezus znowu mówi o chceniu. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Czyli są takie chęci, które sprawiają, że człowiek coś traci. A to znaczy, że nie można do końca ufać chęci. Można dbać o siebie, starać się o swoje życie, a ostatecznie je stracić, bo ostatecznie chęć była zła. Ale są takie chęci, które są dobre i to jest ta chęć pójścia za Jezusem. Jest zatem bardzo ważne, żeby popracować w naszym życiu nad tą chęcią. Bo jeśli ktoś nie chce pójść za Jezusem, no, będzie mu bardzo ciężko, będzie trudno mu zapierać się siebie, brać swój krzyż, naśladować go. I problemem jest nie tyle to, że ludzie nie wypełniają przykazań, że nie zgadzają się z nauką Kościoła. Problemem tak naprawdę zasadniczym jest to, że nie chcą, że my często nie chcemy iść za Jezusem. Tu się wszystko zaczyna. Jak ktoś chce, zrobi wszystko, a jeśli nie chce, nie zrobi nic. Pamiętam z wykładu w seminarium definicję kazania, homilii przez jednego z profesorów. Już stwierdził, że homilia to jest tak naprawdę taka zachęta. Chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do pójścia za Jezusem. Co zrobić, żeby nam się chciało? Przynajmniej tak, jak nam się nie chce czasami. Jak zadbać o swoją duszę, ciało, plan dnia, życie, pracę, odpoczynek, by chciało nam się iść za Jezusem? Bracia i siostry, szukajmy tego, co zrodzi w nas pragnienie pójścia za Nim. Jeśli będzie pragnienie, będzie wszystko. I niech pomocą we wzbudzeniu chęci i pragnienia Boga będzie nam ten dzisiejszy psalm przepiękny, psalm tęsknoty za Bogiem. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie do Ciebie. Lgnie moja dusza. Prawica Twoja mnie wspiera. Amen.